Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i wiersz od 1 do 18. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważania na temat aspektów duchowości, czy przejawów duchowości. I dzisiaj będziemy rozważać temat, który jest, myślę, mało rozważany w naszych zborach i który jest prawie wręcz zupełnie zapomniany, i to jest post. Od połowy XIX do połowy XX wieku nie została napisana prawdopodobnie żadna książka na temat postu. Przez około 100 lat nikt dogłębnie nie zajmował się tym tematem. Dlaczego Kościół nie zajmował się tym tematem? Jednym z powodów była może awersja do średniowiecza. W średniowieczu dużą wagę przykładano do zewnętrzności. Zagubione zostało prawdziwe znaczenie Ewangelii, zagubione zostało prawdziwe, głębokie znaczenie nowotestamentowej religii. W średniowiecznych klasztorach coraz większe znaczenie przykładano do fizycznego cierpienia, do fizycznego umartwiania ciała, a post jest kojarzony z fizycznym umartwieniem ciała. Wielu ludzi nawet dzisiaj ma podobny średniowieczny sposób myślenia o poście. Być może silniejszym powodem, dla którego post został zapomniany, jest zwykła propaganda naszego pokolenia. I ta propaganda przesącza się do naszych serc i trudno jest nam wyzwolić się ze szkieletu myślenia tego naszego pokolenia. A to myślenie jest takie, że jeśli żołądek nie dostanie czegoś do jedzenia przynajmniej raz na 2 godziny, to możesz umrzeć z głodu. Ludzie jedzą posiłek, a między posiłkami jedzą przekąski, batoniki, owoce, napoje, orzeszki, chipsy. Supermarkety są pełne tego rodzaju jedzenia. I mottem naszego pokolenia jest to, żeby zaspokoić wszelkie swoje zachcianki. I jeśli ludzie nie mogą wytrzymać 2 godzin bez jedzenia czegoś, to jest bardzo mało prawdopodobne, że na poważnie zainteresują się postem. Żołnierze znają zasadę 3 trójek. Można się obyć 3 minuty bez powietrza. Można być 3 dni bez wody, ale można się obyć 3 tygodnie bez jedzenia. Post nie jest czymś groźnym, jak niektórzy współcześnie uważają. W Biblii mamy wiele przykładów osób, które pościły. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie bardzo wiele postaci biblijnych pościło. Dawid, Eliasz, Estera, Daniel, Paweł, oczywiście sam Pan Jezus pościł. Również z historii Kościoła znamy osoby, które pościły, na przykład Luter czy Kalwin. Czas, żebyśmy teraz my zastanowili się przez chwilę nad tematem postu. I zadamy sobie kilka pytań dzisiaj na temat postu. Pierwsze pytanie jest: czym jest post? Post jest powstrzymywaniem się od jedzenia z duchowych powodów. To jest bardzo ważna definicja. Strajk głodowy jest powstrzymywaniem się od jedzenia, dlatego żeby zwrócić na coś czyjąś uwagę. Strajk głodowy i post nie są tym samym. Powstrzymywanie się od jedzenia z powodu diety czy też nie jest tym samym co post. Post jest powstrzymywaniem się od jedzenia z powodów duchowych. W Piśmie Świętym widzimy 3 poziomy postu, 3 rodzaje postu. Jest zwykły post, który polega na powstrzymywaniu się od jedzenia, ale nie od picia wody. W Ewangeliach czytamy, że Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię i był kuszony przez diabła przez 40 dni. I przez te 40 dni nic nie jadł. I po tych 40 dniach pobytu na pustyni i kuszenia, kiedy ten okres się zakończył, Jezus był głodny. Czytamy: w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. 2 rodzajem postu jest post częściowy. Post częściowy jest restrykcyjną dietą, ale nie jest całkowitym powstrzymywaniem się od jedzenia. I dobrym przykładem częściowego postu jest to, co czytamy w Księdze Daniela w rozdziale 10. Czytamy tam, że Danielowi objawiło się słowo od Boga. I Daniela reakcja na to słowo jest taka. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. Czytamy, że Daniel powstrzymywał się od jedzenia mięsa, picia wina, od jedzenia smacznych potraw, cokolwiek by to było w tamtych czasach. Nie używał dezodorantu, nie namaszczał się przez 3 tygodnie. To był częściowy post. Być może trzymał się jakiejś prostej diety. Być może jego obowiązki nie pozwalały mu na to, żeby całkowicie powstrzymać się od jedzenia w tym czasie. Tak więc mamy zwykły post, mamy post częściowy, a trzecim rodzajem postu jest post absolutny. Post absolutny jest powstrzymywaniem się od jedzenia i od picia. To jest bardzo radykalny środek, który rzadko spotykamy w Biblii. I spotykamy go tylko w bardzo skrajnych okolicznościach. W 4 rozdziale Księgi Estery czytamy, że Żydzi mieli zostać wyniszczeni. Cały naród miał zostać zgładzony. I za namową Mordochaja Estera musi udać się do króla, aby przekonać go, żeby coś zrobił. I czytamy w 4 rozdziale Księgi Estery tak. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Kiedy Saul z Tarsu został nawrócony, czytamy następujące zaskakujące słowa. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Jest też w Biblii jeden przykład nadprzyrodzonego postu absolutnego, kiedy postać biblijna nic nie jadła i nic nie piła przez długi okres czasu. I to jest Mojżesz. Kiedy Mojżesz udał się na górę Synaj, aby otrzymać przykazania, to było oczywiste, nadprzyrodzone wydarzenie, bo nie ma fizycznej możliwości, aby przeżyć 40 dni bez jedzenia i bez picia. Czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. Wszystkie inne wzmianki o powstrzymywaniu się od wody mówią o 3 dniach. Tylko w tym jednym miejscu w Biblii czytamy o 40 dniach powstrzymywania się od jedzenia i od picia. Musiał być to cud. Widzimy zatem w Biblii 3 poziomy postu. Poza tymi 3 poziomami postu czytamy też o poście grupowym i o poście indywidualnym. Zastanowimy się teraz na temat postu grupowego. Zadam wam takie pytanie. Ile w Starym Testamencie było obowiązkowych, narodowych, grupowych postów co roku? Nie było żadnego. Izraelici nie mieli żadnego corocznego obowiązkowego postu. Zdarzały się obowiązkowe grupowe posty w wyjątkowych sytuacjach. W drugiej księdze Kronik czytamy: wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. W księdze Joela czytamy tak: zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych. To był czas, kiedy cały naród się zgromadził i szukali Pana i nic nie jedli. Widzimy, że w Biblii są przykłady grupowego postu. Są też grupowe posty w zborach nowotestamentowych. W Dziejach Apostolskich 13 czytamy, że byli w zborze w Antiochii pewni prorocy i nauczyciele. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. To było istotne wydarzenie w życiu wczesnego Kościoła. Widzimy, że pewna grupa osób i być może też nawet cały zbór, nie jest to wprost napisane, ale taka jest może sugestia tutaj, pościli, zanim wyprawili Barnabę i Saula. W rezultacie ich pierwszej podróży misyjnej zostały utworzone zbory w dzisiejszej Turcji. Paweł następnie udaje się do nich z wizytą i czytamy tak: a gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Być może tylko apostołowie pościli, ale wydaje się, że może cały zbór był zaangażowany w modlitwę i post, kiedy pierwsi starsi w historii byli wyznaczeni. W Biblii czytamy też o indywidualnym poście. Nauczanie naszego Pana jest skoncentrowane wokół osobistego postu. Faryzeusz, którego modlitwy nie mogły przebić sufitu, o którym Pan Jezus opowiada w przypowieści, powiedział: poszczę dwa razy w tygodniu. I rzeczywiście pościł dwa razy w tygodniu. Poniedziałek był dniem targowym i czwartek był dniem targowym. W poniedziałek wszyscy szli na targ, żeby kupić jedzenie. Nie było wtedy supermarketów. Po tym rynku chodzili żałośnie wyglądający faryzeusze, którzy nie kupowali jedzenia, bo to był ich dzień postu. Drugim dniem targowym był czwartek. W te dni faryzeusze zdobywali dodatkowe punkty, bo wszyscy mogli zobaczyć, że poszczą. Myśleli, że w ten sposób zdobędą może większy autorytet. Natomiast z dokumentów historycznych wiemy, że wczesny Kościół pościł w środę i w piątek. Znamy zatem odpowiedź na pierwsze pytanie: czym jest post? Post jest powstrzymywaniem się od jedzenia, ale nie od wody. Czasem jest częściowym powstrzymywaniem się od jedzenia, a czasami jest całkowitym powstrzymywaniem się od jedzenia i od picia wody. Czasami grupowo, ale częściej indywidualnie. Drugie pytanie jest bardziej osobiste. Czy wszyscy musimy pościć? Czy jest to obowiązkowe? Czy grzeszymy, jeśli nie pościmy? Ponieważ Biblia tak dużo mówi na temat postu, to musimy zadać sobie to pytanie. Spójrzmy na pierwsze 18 wersetów 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytaliśmy ten fragment. Pan Jezus jest w trakcie głoszenia kazania na górze tutaj. W wersetach 1 do 4 Nasz Pan mówi o jałmużnie. Wiemy, że jałmużna czy ofiarność jest ważną częścią życia chrześcijańskiego. I nasz Pan o tym naucza. Wersety 5 do 15 mówią przede wszystkim o modlitwie. Każdy z nas, bez wyjątku, przyzna, że modlitwa jest zasadniczą częścią naszego chrześcijańskiego życia. Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia. Ale potem, w wersetach od 16 do 18, nasz Pan mówi o poście. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ofiarność jest normalną i zwyczajną rzeczą w życiu chrześcijańskim. Modlitwa jest normalną i zwyczajną rzeczą w życiu chrześcijańskim. I w tych samych kategoriach, jakby jednym tchem, Jezus mówi o poście. Nie mówi jednak, musicie pościć, ale po prostu mówi, gdy pościcie. I w wersecie 17 mówi, gdy pościsz. Również w Ewangelii Marka 18-22 jasno widzimy, że uczniowie Jana Chrzciciela pościli. Widzimy wyraźnie, że uczniowie faryzeuszów pościli. Ale nie widzimy wyraźnie, że uczniowie Jezusa pościli. I to powoduje pytanie, dlaczego? I Jezus odpowiada na to pytanie. Odpowiada, że nie pości się w obecności oblubieńca, ale będzie się pościć, kiedy oblubieniec odejdzie. Kiedy zatem jest ten czas, kiedy nie ma oblubieńca? Wielu ludzi w historii Kościoła wierzyło, że to jest okres między śmiercią naszego Pana na krzyżu i Jego zmartwychwstaniem w niedzielny poranek. Zatem byłoby to zupełnie normalne, że wierzący w tym czasie by pościli. I to była całkiem powszechna interpretacja. Ale szersza interpretacja jest taka, że nasz Pan mówi o swojej fizycznej nieobecności aż do ponownego przyjścia. I mówi, że post będzie częścią chrześcijańskiego życia w okresie od jego wniebowstąpienia aż do jego ponownego przyjścia. Potwierdza to fakt, że wczesny Kościół pościł i wiemy, że post w pierwszych zborach był praktykowany. Ale nie jest to przykazanie. Jezus po prostu stwierdza, co jego uczniowie będą robić, ale nie jest to polecenie. Jednak byłoby to dziwne, gdybyśmy kwestionowali, że należy pościć. Uważamy to za coś normalnego, że chrześcijanie są ofiarni. Ofiarność jednak dla wielu osób w naszym współczesnym społeczeństwie nie jest jakimś wielkim wyrzeczeniem. Jednak powstrzymywanie się od jedzenia jest prawdziwym wyrzeczeniem. Wiemy już zatem, czym jest post i uchyliliśmy drzwi do odpowiedzi na nasze drugie pytanie, czy wszyscy musimy pościć. Wygląda na to, że Nowy Testament wskazuje nam odpowiedź, pomimo że nie daje nam bezpośredniego nakazu. Być może moglibyśmy się zastanowić, dlaczego nie mamy bezpośredniego nakazu? W swojej wielkiej mądrości Bóg wie, że niektórzy ludzie po prostu nie powinni pościć z różnych powodów. Cukrzycy nie powinni pościć. Niektórzy starsi ludzie nie mogą pościć. Niektóre osoby, które pełnią które wykonują jakąś szczególnie odpowiedzialną pracę, też nie powinny pościć. Ale przejdźmy teraz do pytania i odpowiedzi na dużo ważniejsze pytanie. Jaki jest cel poszczenia? Poszczenie nie jest przede wszystkim dla nas. Tego zawsze nas uczy Nowy Testament. Poszczenie jest dla Boga. Post jest po to, byśmy mogli szukać Boga bez rozpraszania uwagi. Jest po to, byśmy w pełni mogli oddać się Panu. Jest po to, abyśmy gorliwie Go czcili. Ale uwaga nie jest skierowana na jedzeniu albo na niejedzeniu, ale na szukaniu Boga. Post nie ma absolutnie żadnego odniesienia ziemskiego. Właśnie dlatego Jezus nakazuje nam to robić w ukryciu. Mamy być jak Anna, o której czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Służyła Bogu w postach i w modlitwach. Mamy być jak ci bracia w Antiochii, którzy odprawiali służbę pańską i pościli. Wielki nacisk jest położony na to, że to Bóg jest w centrum i post się koncentruje na Nim. I powstrzymywanie się od jedzenia jest tylko środkiem służącym osiągnięciu tego wspaniałego celu. Oczywiście post niesie ze sobą wiele korzyści. Ma fizyczne korzyści, ma szczególne umysłowe korzyści, ponieważ powoduje szczególny wzrost koncentracji, pomaga nam w duchowym rozeznaniu, objawia nam to, co jest dla nas ważne. Post uwalnia od konsumpcyjnego sposobu myślenia. Muszę mieć i muszę mieć to teraz. Post od tego uwalnia. I chociaż post niesie za sobą wiele takich korzyści, nazwałbym to efektami ubocznymi, to jednak pamiętajmy, że post nie jest dla nas, ale jest dla Boga. Post służy temu, abyśmy mogli się oddać Bogu. Osoba, która pości, odkrywa, czego tak naprawdę potrzebuje. Z nową siłą odkrywa, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Człowiek, który pości, zaczyna rozumieć słowa Jezusa z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, kiedy uczniowie przynieśli jedzenie, a Jezus odpowiada: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. A uczniowie się zastanawiają, czy ktoś przyniósł Jezusowi jedzenie. Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. I potem mówi: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Innymi słowy, istnieje pokarm, który nie jest fizycznym pokarmem, o którym zwykle myślimy. Celem postu jest duchowa dyscyplina, tak żebyśmy mogli doświadczyć intensywniejszej społeczności z Bogiem. Przejdźmy do ostatniego pytania. Co możemy w takim razie powiedzieć o robieniu tego w praktyce? Możesz zacząć skromnie. Zrezygnuj z przekąski na rzecz szukania Boga w tym krótkim czasie. Możesz zacząć bardzo skromnie. W tym czasie możesz się modlić, bo przeczytać coś, co przyniesie duchową korzyść, albo możesz rozmyślać nad Słowem Bożym. Jakąś formą postu, którą prawie każdy z nas tutaj mógłby praktykować, może nawet regularnie, jest opuszczenie obiadu. Ale czas, który byś spędził na jedzeniu obiadu, spędź na społeczności z Panem, na czytaniu Biblii, na rozmyślaniu o jakimś duchowym problemie czy pytaniu, na czytaniu chrześcijańskiej książki, zaangażuj się w jakieś duchowe ćwiczenie. Może to byłby dobry początek. Ktoś może powiedzieć, że przecież uczucie głodu wcale nie jest przyjemne. To ssanie w żołądku jest niezdrowe. Przecież jak czegoś nie zjem w tej chwili, to chyba umrę z głodu. Ale to uczucie dyskomfortu w zasadzie jest ważne i potrzebne. Biblia nigdzie nie uczy, że zawsze muszę się dobrze czuć. Niektórzy są zmarzduchami i wiecznie im zimno. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że musi im być ciepło. Niektórzy wręcz przeciwnie, niektórym zawsze jest gorąco. A w Biblii nigdzie nie jest napisane, że musimy być wystarczająco chłodno i przyjemnie. Biblia nigdzie nie uczy, że każdemu wierzącemu zawsze musi być optymalnie przyjemnie. Jednak niebezpieczeństwem poszczenia jest fascynacja fizycznymi skutkami. Celem poszczenia nie jest zainteresowanie fizycznymi skutkami. Pamiętajmy o tym. Ale celem jest to, żeby w nowy, świeży sposób oddać się Bogu i szukać Go całym sercem ze wzmożoną siłą. A zwiększona uwaga i duchowa korzyść zrekompensuje wielokrotnie fizyczny dyskomfort.